Historia, jakiej nie znacie, Piotr Świątkowski, dobry wieczór. Naszymi gośćmi są Agnieszka Baranowska, Łukasz Tadyszak i Adam Hubert ze Swarzyńskiego Szczepu Harcerskiego Dukt. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
Za nami obchody początków jakby założenia Polskiego Państwa Podziemnego i nie byłoby tego podziemnego państwa podziemnego, gdyby nie Szare Szeregi i ich twórca z Poznania, Florian Marciniak. Dlatego się dzisiaj spotykamy. Kim dla was jest Florian Marciniak?
Myślę, że Florian Marciniak jest taką postacią, która jest dość wyjątkowa. Po pierwsze dlatego, że jest trochę zapomniana, więc warto ją odkurzyć. A po drugie dlatego, że w momencie, kiedy wybuchła wojna, to był takim instruktorem harcerskim, który od razu wiedział, że trzeba ruszyć do Warszawy i trzeba podjąć decyzje, które będą jakoś to harcerstwo gdzieś tam kierowały w odpowiednią stronę, ażeby ci młodzi ludzie, którzy do tego harcerstwa należą, potrafili jakoś tej nowej rzeczywistości wojennej się odnaleźć.
Czy wy jakoś badacie tę historię? Myślę, że dociekacie w Bibliotece Raczyńskich?
Myślę, że główną kwestią dotyczącą badania historii jest raczej z nią współdziałanie, czy wykorzystywanie jej w codziennym działaniu harcerskim. Nie powiedziałbym, że spędzamy jakieś godziny długie w Bibliotece Raczyńskich, żeby poszukiwać faktów i informacji dotyczących życia tych osób. Raczej są to rzeczy, powiedzmy, powszechnie nam, harcerzom znane i właśnie wykorzystywane w działaniach, aby kultywować historię i pamięć tych osób, a także przede wszystkim postawy, które sobą reprezentowali w życiu codziennym.
Florian Marciniak był instruktorem. Dzisiaj też, rozumiem, działają instruktorzy.
Zdecydowanie.
Kim jest taki instruktor?
Instruktor to osoba pełnoletnia, która ukończyła kursy u nas zewnętrzne, przeszła przez różne szkolenia i została przygotowana do pełnienia funkcji wychowawczej w naszym Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej. Taki instruktor to osoba, która powinna być, mieć życie przykładne, ma wartości chrześcijańskie.
Czyli nie może być rozwiedziona.
Dokładnie.
Nie może być karana.
Tak, dokładnie. Staramy się właśnie żyć zgodnie z prawem harcerskim i mamy być przykładem, mamy wychowywać młodsze pokolenia, dlatego musimy być wzorem dla nich.
Tutaj macie na sobie wiele takich oznaczeń. Tutaj ma pan czwórkę na pagonie. Co to oznacza?
Te wszystkie nasze oznaczenia są jakoś skorelowane z naszą działalnością. Każdy z nas ma oznaczenia swoich drużyn, z których się wywodzi. Każda drużyna ma swoje określone barwy, więc te chusty, które nosimy, są różne. Mamy też oznaczenia stopni, oznaczenia funkcji, więc spotykając na ulicy czy w życiu codziennym harcerza, jeśli ktoś już pozna te jakby wszystkie zasady, będzie mógł z łatwością powiedzieć, kto to jest i skąd się wywodzi.
Ten biały sznur to co oznacza?
Biały sznur w naszej organizacji oznacza funkcję w zarządzie okręgu. Tutaj okręg wielkopolski skupiający harcerzy z województwa wielkopolskiego i lubuskiego właśnie z siedzibą w Poznaniu. No i jestem członkiem tego zarządu, działam tutaj i staram się wspierać jednostki harcerskie z naszego terenu.
Macie tutaj tak na biało-czerwonym tle wypisane ZHR. A my znamy nazwę ZHP i tak żeśmy się przez wiele lat gdzieś tam nauczyli, harcerze z ZHP, a harcerze z ZHR-u. Jaka jest różnica?
To biało-czerwone tło to jest nasza flaga i to na niej jest napisane skrótowo ZHR, czyli Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej. W Polsce działa wiele różnych organizacji skautowych i harcerskich i jedną z nich jest właśnie ZHR, jedną z nich jest ZHP. Są to organizacje wywodzące się, powiedzmy, ze wspólnych korzeni. Wszystko powstało w Wielkiej Brytanii lat temu mnóstwo. Założycielem skautingu był Robert Baden-Powell, po czym ta metodyka została przeniesiona i nieco przeformowana na potrzeby i warunki polskie przez Andrzeja Małkowskiego. Rozrastając się ta idea harcerska, teraz wypełniana jest tak naprawdę przez wiele różnych organizacji.
Agnieszko, jak znajdujesz czas na służbę w ZHR-ze?
Czasami bywa ciężko, bo co prawda jestem studentką dzienną, dodatkowo jeszcze pracuję, staram też mieć czas na rodzinę, życie prywatne, ale uważam to, że bycie drużynową w tej organizacji, to jest moja służba i skoro to jest moja służba, to staram się każdą wolną chwilę przeznaczyć właśnie na organizację zbiórek, biwaków, na obóz, na wyjazdy z moimi harcerkami i na to, żeby wychowywać je tak naprawdę w idei i w wartościach, które są dla mnie ważne i bo jakby mam pewność, przekonanie, że to da mi duży plus w przyszłości, gdy będę obserwowała, gdy moje harcerki już dorosną i jakimi będą kobietami w przyszłym życiu.
Niech zgadnę, studia informatyczne.
Nie, studiuję finanse, rachunkowość na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu.
Na czym polega to wychowanie? Jak wy wychowujecie?
Przede wszystkim myślimy o tym, żeby tworzyć przyszłe kadry, przyszłe pokolenia, przyszłych obywateli. To jest tak, że dzisiejsza młodzież myślę, że potrzebuje takich kierunków, wartości, w których powinna się rozwijać, dzięki którym później będziemy mieli wokół siebie przykładnych dobrych obywateli, którzy będą, czy to nie wiem, prowadzili własną firmę, będą dobrymi pracownikami, dobrymi rodzicami, niektórzy być może wybiorą drogę kapłańską. Także to jest jakby nasz cel, wychowanie młodego człowieka ku pewnym wartościom, ideom, po to, żeby właśnie później to nasze społeczeństwo było oparte na jakichś ważnych wartościach, które nam przyświecają, czyli braterstwie, pewnej empatii, doskonałości w zarządzaniu, w organizacji i tak naprawdę ku temu to harcerstwo ma służyć.
Na zbiórkach harcerze przychodzą ze smartfonami i sprawdzają na Facebooku, bo taką scenę widziałem niedawno, byłem na konferencji młodzieżowej i na scenie był patriotyczny pokaz i wszyscy w komórkach palcem przebierali.
Harcerze niewątpliwie w dużej mierze przychodzą na zbiórki ze smartfonami. Nie ma co ukrywać, jest to nieodłączny element życia codziennego każdego człowieka już niestety poniekąd. Ale nie są to smartfony, których używają w czasie zbiórek. Są one raczej używane przed i po niej, tak żeby móc skomunikować się z rodzicami, żeby wrócić do domu. Jednakże na zbiórkach staramy się, w ogóle w pracy harcerskiej, staramy się skupiać na takich rzeczach, które nie wymagają używania naszych cudów technologicznych, tak żeby móc poradzić sobie bez nich. W końcu widać, w jakim stopniu jesteśmy jako społeczeństwo uzależnieni od tych wszystkich rzeczy. A staramy się, tak jak Łukasz już wspomniał, wychowywać młodych ludzi ku tym wartościom, czy ku tym umiejętnościom i zdolnościom, które mogą się przydać w życiu przyszłym.
Załóżmy, że znajdziemy się w lesie, nie wiem, wyskoczyliśmy z pojazdu kosmicznego, trafiliśmy tam w niewyjaśnionych okolicznościach, mamy ręce, nogi, dookoła są drzewa, jest ciemno. Czy harcerz wiedziałby, jak się zachować i co zrobić?
Myślę, że tak. Do tego właśnie dążymy, po to mamy zbiórki, po to jeździmy na obozy.
No to co zrobić konkretnie?
Co zrobić? Myślę, że trzeba najpierw się zorientować, gdzie właściwie jesteśmy, czyli wyznaczyć północ, wyznaczyć też kierunek, gdzie w ogóle mamy iść, żeby odnaleźć drogę do domu, żeby po prostu wydostać się w tej przestrzeni, gdzie się znaleźliśmy i tak naprawdę, żeby przetrwać. To znaczy, że jeżeli będziemy tak naprawdę będziemy musieli poświęcić długi czas na wędrówkę, to żeby budować sobie szałas na noc, żeby wiedzieć, rozpoznać tropy zwierząt, umieć sobie pomóc w momencie, gdy na przykład nam coś się stanie. Od tego jest właśnie samarytanka. Do tego ugotować sobie na przykład obiad na ognisku. Tego wszystkiego właśnie uczymy nasze harcerki, naszych harcerzy na zbiórkach, na obozach. Takiego po prostu, można powiedzieć, sposobu przetrwania.
A samarytanka to?
Samarytanka to jest pierwsza pomoc.
Mhm. Tak jak staramy się generować różne sytuacje wymagające właśnie użycia naszych zdolności radzenia sobie w trudnych sytuacjach właśnie, tak przyznam szczerze, że pomysł ze statkiem kosmicznym jeszcze nam nie wpadł do głowy. Brzmi dość ciekawie.
No to jest, myślę, kwestia niedalekiej przyszłości. Dzisiaj takim lasem, taką przestrzenią jest miasto, miasto, w którym młodzi ludzie spędzają czas, no bo rodziców nie ma w domu, bo pracują. Miasto, przez które się idzie ze szkoły do domu. Miasto, które jest bezpieczne, niebezpieczne, przyjazne. Jak pan to ocenia?
Znaczy, jeden aspekt tego właśnie naszego harcerskiego wyrobienia tej pracy to jest oczywiście to, o czym mówiliśmy, czyli ta umiejętność radzenia sobie w trudnych terenowych warunkach, ale z drugiej strony harcerstwo też uczy takiego codziennego życia, tego, żeby się właśnie w tej między innymi miejskiej dżungli odnaleźć. ta miejska dżungla jest coraz trudniejsza z naszej perspektywy, tak to oceniamy. Potrzeba dzisiaj młodym ludziom porządnych wzorców. My staramy się jako instruktorzy harcerscy takim ich zapewnić, a żeby właśnie nie ulegali tym różnym pokusom, które dzisiaj gdzieś tam w tym świecie istnieją, funkcjonują, a które potrafią sprowadzić młodego człowieka na złą drogę, tylko żeby starali się funkcjonować i żyć w tym świecie w oparciu o jakieś takie właśnie wartości czystości, abstynencji, pewnego spokoju, rozumienia pewnych niebezpieczeństw, które na ich czyhają, żeby też nie ulegać różnym presjom społecznym, niespołecznym, towarzyskim i żeby sobie w tym wszystkim radzić. To jest też takie wyzwanie harcerstwa właśnie takiego może bardziej miejskiego, bardziej współczesnego, ale bardzo mocno to dostrzegamy i staramy się właśnie tu również i w tej materii pracować.
Florian Marciniak był takim miejskim harcerzem, bo on przecież pojechał do Warszawy, zakładał te konspiracje. Czy on by dzisiaj odnalazł się na waszej zbiórce?
Myślę, że metoda harcerska jakoś diametralnie się nie zmieniła, jeżeli chodzi o kwestię odnalezienia się na zbiórce. Mam nadzieję, że by się odnalazł. Mam nadzieję, że te rzeczy, które były robione niegdyś i robione są teraz, w końcu w tym samym celu, w tym samym kierunku dążą i idą. Myślę, że na zbiórce by się odnalazł. Jeżeli zaś chodzi o to, jakby się odnalazł w mieście, myślę, że tutaj byłaby kwestia dużego szoku. Jest diametralnie inna ta urbanistyka.
Czy wiemy, jak powstały Szare Szeregi? Czy interesowaliście się tym?
Szare Szeregi powstały, myślę, że w sposób naturalny, ponieważ właśnie kiedy wybuchła wojna, to wielu instruktorów harcerskich po prostu do Warszawy się zjeżdżały. Warszawa była takim miejscem, gdzie funkcjonowały władze wtedy jeszcze legalnego harcerstwa. No i właśnie Narodowa Rada Harcerska miała swoje spotkanie w domu Stanisława Broniewskiego i właśnie 27 września podjęli decyzję o tym, że harcerstwo schodzi do podziemia, że to już jest ten czas, kiedy trzeba będzie schować mundur do szafy, skupić się na pracy konspiracyjnej i w ten sposób powstały Szare Szeregi, czyli konspiracyjna organizacja harcerstwa męskiego i na czele Szarych Szeregów stanął właśnie Florian Marciniak. Szare Szeregi sformułowały swoje działanie poprzez tak zwany program wychowania przez walkę, gdzie oczywiście nie chodzi tylko o walkę taką rozumianą w sensie zbrojnym, ale chodziło o to, żeby młodzi ludzie mieli świadomość tego, że Polska jest okupowana i że jest jakiś wróg, wobec którego trzeba się przeciwstawić, czy to dobrą pracą, dobrym wychowaniem, ale też akcjami małego sabotażu, no i oczywiście ostatecznie tej walki zbrojnej.
Co wiemy o Broniewskim, to ciekawa postać, bo zostawił swoje wspomnienia, prawda?
Tak, oczywiście na bazie tych wspomnień dużo możemy powiedzieć o Florianie Marciniaku. To jest niesamowita kopalnia wiedzy. No i Stanisław Broniewski był jedną z tych osób, które też były związane rodzinnie z Florianem Marciniakiem, ponieważ Florian Marciniak ożenił się z żoną Stanisława Broniewskiego, Orszy. Z siostrą.
My w Radiu Poznań mamy audycję o Florianie Marciniaku, którą za chwilę Państwu przypomnimy. To za kilka minut. Teraz mała muzyczna przerwa, a do rozmowy z harcerzami wrócimy za moment.
Wilka, więc historia o nich milczy. Dziś się o nich nie pamięta, bo mieli charakter wilczy. Odważni, sprawie do końca oddani. Przyszedł ten czas, byśmy o nich przypominali. Pora oddać im co ich, oddać co im się należy. Wieczna chwała i szacunek dla wyklętych żołnierzy. Tysiące polskich patriotów walczących z okupantami. Najpierw z III Rzeszą, później z komunistami. Stanisław Stojczyński, pseudonim Warszyc. Nieustępliwy, do walki gotowy i zwarty. Bój toczył za żarty, do końca był wierny Polsce. Gestapowcy zapłacili za mord w okolicznej wiosce. Następnie w Radomsku odbijał więzienie z rąk hitlerowców. Ratował polskie podziemie, 85 osób akcję przeprowadził, zwyciężył. Żadnego żołnierza nie stracił. Otwarcie głosił sprzeciw dla totalitaryzmu, dla faszyzmu i czerwonego komunizmu. To nie podobało się Sowietom, którzy władzę przejmowali w 46. Na śmierć go skazali 2 miesiące później. Wyrok wykonali, nie pozwólmy na to, by Polacy zapominali o żołnierzach wyklętych. Oni byli nie ugięci. Jednym z nich był Warszyt, cześć jego pamięci. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dbały o nich, pamiętali, dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dbały o nich, pamiętali, dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Łukasz Ciepliński, pseudonim Pług, prowadziła go Polska, prowadził go Bóg. Mimo że miał wiele dróg, wybrał najwłaściwszą, raczej przed śmiercią pisał, że nie mógł żyć inaczej. Sam zniszczył 8 czołgów, w bitwie nad Bzurą pokazał, gdzie ich miejsce. Niemieckim szczurom wykazał się brawurą, wszyscy jak wryci stali, za co dostał order Virtuti Militari. W 47 niestety go złapali w Krakowie i Katowicach, długo torturowali. Nie akceptował władzy, którą Sowieci narzucali, a ci w zemście we własnej krwi go skąpali. Pisał listy pożegnalne do swojego syna, bo wiedział, że zbliżała się śmierć i godzina, chciałby był taki jak oni, nie ugięci, taki jak Pług, cześć jego pamięci. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dbały o nich, pamiętali, dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dbały o nich, pamiętali, dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Hieronim Dekutowski, pseudonim Zapora, był dla komunistów jak straszliwa zmora, rozbrajał posterunki, w odpowiednich porach swoich ludzi prowadził. Po właściwych torach był niski, szczupły, zupełnie niepozorny, za to strzelcem był iście wybornym. Komuniści się go bali, często przed nim uciekali, podczas bezpośrednich starć Zaporczycy wygrywali. W końcu go dorwali i aresztowali, ponad rok torturowali, bili, poniżali, zęby wybijali, paznokcie wyrywali, na siedmiokrotną karę śmierci w końcu go skazali. Wyrok wykonali, bo nie ukłonił się Moskwie. Amnestia to jest dla złodziei, a my jesteśmy Wojsko Polskie. Tak mówił, poddawać się nie miał chęci, taki był Zapora, cześć jego pamięci. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dbały o nich, pamiętali, dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami. Niezłomni bohaterowie przez historię zapomniani, jednak młode pokolenie dbały o nich, pamiętali, dla nas życia oddawali w walce z okupantami, po to byśmy dzisiaj mogli być dumnymi Polakami.
Naszymi gośćmi są Agnieszka Baranowska, Łukasz Tadyszak i Adam Hubert ze Swarzyńskiego Szczepu Harcerskiego Dukt. Ten dukt przyświeca wam, wy jesteście w drodze, w wędrówce, czy raczej te spotkania są stacjonarne?
Tak naprawdę to zależy. Zbiórki mamy, powiedzmy, stacjonarnie, bo w Swarzędzu odbywamy się głównie w lesie, ale przemieszczamy się, bo to są gry terenowe. Jeżeli chodzi o taką typową wędrówkę, to na przykład na obozie, który jest stacjonarny, mamy 3-dniową wędrówkę, tak zwaną falę, i wychodzimy wtedy zazwyczaj nad morze. A w tym roku pojechaliśmy na majówkę w Bieszczady, gdzie mogliśmy przejść około 80 km z plecakami, z namiotami, i spaliśmy na polach namiotowych. Myślę, że to było duże wyzwanie dla naszych harcerek i harcerzy, ale cały czas jakby staramy się właśnie mieć tą wędrówkę w sercu i jakby brać z tego korzyść.
W takiej wędrówce młodzi harcerzy o coś was pytają, narzekają, tęsknią za domem?
Czy wędrówka jest jedną z moich ulubionych form pracy, ponieważ to właśnie kiedy dość dużo wędrujemy, kiedy jest ten wysiłek fizyczny, no on ma taki aspekt trochę oczyszczający, bo tutaj nie ma miejsca na to, żeby gdzieś tam właśnie się popłakać, żeby gdzieś tam odpocząć, tylko trzeba iść dalej, dotrzeć do tego wymarzonego celu, który gdzieś tam nam jest wyznaczony. Ja może opowiem, bo byłem teraz w ostatni weekend na turnieju drużyn puszczańskich. To jest taka rywalizacja o miano najlepszej drużyny w organizacji. To się działo w Jurze Krakowsko-Częstochowskiej. I turniej miał właśnie formę wędrówki, gdzie harcerze przez 3 dni przeszli tam około 40 kilometrów. I myślę, że to też pokazywało właśnie tę determinację i ich siłę do tego, żeby właśnie dążyć ku temu celowi, żeby rywalizować z innymi. I zawsze jak były jakieś problemy, no to harcerze muszą sobie z nimi poradzić, tak? Jeśli kogoś coś tam uwiera, no to trzeba mu pomóc, trzeba znaleźć ten kamyk w bucie i go wyjąć. Jeśli dla kogoś jest już za ciężko nieść plecak, no to koledzy albo pomagają nieść ten plecak, albo przekazują sobie te rzeczy, które ten ktoś ma, żeby mu właśnie pomóc. I ta forma wędrówki, ta forma naszej pracy właśnie pokazuje, jak ci ludzie młodzi powinni sobie radzić w życiu i gdzieś tam przez te wszystkie problemy swoje przechodzić.
A ile trzeba mieć lat, żeby do was dołączyć?
Praca w naszym ruchu opiera się o trzy takie główne, powiedzmy, piony. Chodzi tutaj o zuchy, harcerzy i wędrowników. Zuchy to jest już wiek od 6 roku życia aż do 9-10. Harcerzy od 10-11 roku życia aż po 15-16 mniej więcej. I od 16 wzwyż są to wędrownicy. Oczywiście można także podjąć się służby instruktorskiej. To powiedzmy, że Agnieszka wspomniała, od 18 roku życia można taką służbę pełnić. Oczywiście są też dalsze pola służby, jak harcerstwo starsze. Jednakże na tych trzech głównych pionach się opieramy, także każdy, kto ten 6 rok życia ukończył, może dołączyć do naszych szeregów i razem z nami brnąć przez tę naszą drogę, przygodę.
Szeregów, byleby nie szarych szeregów, bo to oznaczałoby konspirację. Więc tego sobie na razie nie życzymy. A czy rodzice, jak wysyłają takiego 6-7-latka, to robią to spokojnie, boją się?
To znaczy, myślę, że mamy mało doświadczenia, jeżeli chodzi o ten temat, bo jesteśmy drużynowymi, drużyn harcerek i harcerzy. Tutaj już u nas wstępują trochę starsze dzieci, od 11 roku życia, ale wydaje mi się, że gdy taki rodzic posyła właśnie dziecko do gromady zuchowej. Na pewno też żyjemy w takich czasach, że wszystko można łatwo przestudiować. Dokładnie.
Możemy na mapie Google, gdzie
dokładnie
ktoś się znajduje.
Istnieją strony na Facebooku, takich gromad. Możemy wejść właśnie na Facebooka. Myślę, że większość z nas ma tego Facebooka. Zobaczyć, jak taka gromada działa. Skontaktować się, czy telefonicznie, czy mailowo z drużynową takiej gromady. Porozmawiać, jeżeli mamy wszelkie wątpliwości. I wtedy mam wrażenie, że rodzice są spokojniejsi o swoje dzieci. Dodatkowo takie zbiórki zuchowe dla takich 6-latków odbywają się zazwyczaj w pomieszczeniach. Zazwyczaj jest tam właśnie około, oprócz drużynowej, 3 przyboczne do pomocy, więc naprawdę te zuchy mają bardzo dobrą atmosferę i bardzo dobrą zapewnioną opiekę.
Czyli lepiej niż w świetlicy szkolnej. A jak z frekwencją? Jak z tym zaciągiem?
Jeżeli chodzi o frekwencję, to można tutaj podawać liczby, ale myślę, że ważniejszą kwestią jest ta, powiedzmy, świadomość rodziców i jej chęć posyłania dzieci do harcerstwa. Jeżeli chodzi o nasze środowisko swarzyńskie, to nie mamy na co narzekać. Nasze drużyny są dość liczne i potrzeba istnienia drużyn harcerskich w Swarzędzu jest dostrzegalna. Mamy świadomość tego, że tych drużyn jest jeszcze niestety za mało w naszej gminie. Jednakże mamy też świadomość tego, że nie każdy rodzic chce dziecko posłać do harcerstwa, nie każdy rodzic ma tak naprawdę pojęcie, czym harcerstwo jest. Stąd też ważna rola promowania tego naszego ruchu i informowania ludzi, jaką niesie za sobą wartość i że warto właśnie zdecydowanie posyłać swoje dziecko do harcerstwa, także zapraszamy serdecznie nie tylko do Swarzędza. Niemniej jednak liczebność jest też zależna od tego, w jakim środowisku działa dana drużyna. To zależy od tego, czy drużyna działa w małej, lokalnej miejscowości, czy w jakimś dużym mieście. To też zależy od dzielnicy, jaka to jest dzielnica. Ciężko mówić o takiej frekwencji ogólnej. Jednakże gdyby wrzucić, powiedzmy, wszystkie drużyny do jednego worka, to myślę, że harcerstwo cieszy się popularnością, acz biorąc pod uwagę fakt, jakie niesie ze sobą korzyści, to powinno cieszyć się jeszcze większą.
Jak zginął Florian Marciniak?
Florian Marciniak został aresztowany dość krótko po swoim ślubie w Warszawie przez poznańskie gestapo. Ponieważ warszawskie nie mogło sobie z nim poradzić, dlatego tutaj wyspecjalizowany oddział gestapo pojechał do Warszawy, żeby go znaleźć. Został zatrzymany podczas jednego ze spotkań i przewieziony do Poznania. Tutaj był przesłuchiwany, przetrzymywany w Forcie VII. z którego został później przewieziony do obozu w Żabikowie, skąd trafił już do obozu koncentracyjnego Gross Rosen na Dolnym Śląsku. I szacuje się, że właśnie gdzieś 20-21 lutego 1944 roku, zaraz po przywiezieniu do obozu koncentracyjnego Gross Rosen z grupą innych więźniów, zostali tam zamordowani i to jest to miejsce, gdzie kończy się droga Floriana Marciniaka, gdzie właśnie swój żywot zakończył.
O szczegółach życia Floriana Marciniaka, tak jak już mówiłem w reportażu za momencik, Agnieszka Baranowska, Łukasz Tadyszak i Adam Hubert ze Swarzyńskiego Szczepu Harcerskiego Dukt. Jak się żegnają harcerze?
Przywitanie i pożegnanie, dość spójne hasło Czuwaj, które mobilizuje nas do tego, byśmy nieustannie czuwali.
No to czuwajmy.
Czuwaj.
Czuwaj. W obliczu Boga Wszechmogącego i Najświętszej Maryi Panny, Królowej Korony Polskiej, składam swe ręce na ten święty krzyż, znak męki i zbawienia, i przysięgam być wiernym Ojczyźnie mej, Rzeczypospolitej Polskiej, stać nieugięcie na straży jej honoru i o wyzwolenie jej z niewoli walczyć ze wszystkich sił, aż do ofiary życia mego.
Chciałbym spojrzeć ci w twarz i powiedzieć dziękuję. Chciałbym umieć znaleźć słowa, by wyrazić to, co czuję. Chciałbym oddać ci hołd, na jaki zasługujesz. Jesteś polską bohaterką, jakich Polska potrzebuje. Skromna, wytrwała, uprzejma, miła, zawsze z uśmiechem na twarzy. Nawet w najtrudniejszych chwilach miałaś dobre wzorce. Od najmłodszych lat twoja matka też nikogo nie wydała, gdy znęcał się nad nią gestapowski kat. W końcu nadszedł ten czas, kiedy złożyłaś przysięgę. Uroczyście przysięgałaś, że Polsce wierna będziesz. Pomagałaś rannym, nawet swoim wrogom, choć wiedziałaś, że w potrzebie oni tobie nie pomogą. Szłaś do końca swoją drogą, z dumnie podniesioną głową. Zapłaciłaś za to srogo, jednak wiem, że nie żałujesz za wszystko, co zrobiłaś. Ja z całego serca w tym kawałku ci dziękuję. 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Gdy poznawałem twą historię, przechodziły mnie ciarki, łzy do oczu napływały, czytając kolejne kartki. Teraz, gdy piszę ten tekst, trzęsą mi się ręce, chociaż tyle mogę zrobić. To dla ciebie w podzięce, wolałaś zginąć, niż zdradzić i przeżyć. Wolałaś oddać życie za wyklętych żołnierzy, choć robiono z was bandytów. Prawda zwyciężyła, komunistyczna propaganda ludziom umysłów nie przyćmiła. Choć synowie twych katów mają władzę, mają media, jest to tylko kwestią czasu, kiedy każdy ubek przegra. Dla ciebie była wszystkim, wierność ci przysięga i dziękuję tobie za to. Niech żyje Polska, wykrzyczałaś swym katom, przypomnę twoje słowa jeszcze nieraz, zawsze gdy mówił będę o bohaterach. Jest mi smutno, że muszę umierać, powiedzcie mojej babci, zachowałam się. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
Ostatnie szanse. Gdzie jest łupaszka?
Działałaś do dupy? Co? Nie wiem, się za dziewczynka! Dobrze, że twoja matka tego nie widziała!
Dziewczynko! Mogłaś wyjść po tygodniu, po dwóch. Mogłaś pójść do szkoły na studia, mogłaś lekarzem zostać. Kraj jest zniszczony wojną. Inka, społeczeństwo potrzebuje lekarzy. Inka, masz jeszcze szansę. Gdzie jest major?
Inka? Ciebie też za co?
Nie wiem, panie poruczniku.
Ile ty masz lat, dziewczyno?
18. Prawo. Za tydzień skończę.
A kary na tych skurwysyn
stolpes! Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna. Miałaś 17 lat, gdy cię mordowali ci, którzy wcześniej bez dowodów cię skazali. Zachowałaś się jak trzeba, do poświęceń zdolna. Oddałaś życie za to, żeby Polska była wolna.
Ludzie mogą zginąć. Lepiej, że ja jedna zginę. Powiedz mojej babci, że zachowałam się jak trzeba.
Gdy we wrześniu 1939 roku Polska przegrywa wojnę z Niemcami, Naczelna Rada Harcerska podejmuje decyzję. Schodzimy do podziemia. Tajni harcerze nazywają się Szarymi Szeregami. Twórcą struktury jest poznaniak, Florian Marciniak.
Gniew srogi, gniew, który pomści te wszystkie krzywdy, które ludność Warszawy dziś doznaje.
Florian Marciniak urodził się w powiecie kościańskim, był wielkopolaninem, tu ukończył szkoły.
Profesor Maciej Franc.
W Poznaniu kończył gimnazjum, tu ukończył naszą uczelnię, czyli Uniwersytet Poznański ówczesny i był związany z ruchem harcerskim. Był najmłodszym harcmistrzem w dziejach ZHP przedwojennego.
Marciniak działał w 21. drużynie imienia Tadeusza Rejtana przy 3. gimnazjum imienia świętego Jana Kantego w Poznaniu. W szkole historii uczy Violetta Dworecka.
Dowiaduje się ze strony żołnierzy Armii Krajowej, w jaki sposób powstawały Szare Szeregi. Nazwa była zapisywana na bibułce przez Floriana Marciniaka podczas jazdy pociągiem.
Przygotowywał się do tego, że ten moment, kiedy będzie można chwycić realnie za broń, będzie wymagał czasu, pewnej cierpliwości, nauki. Trzeba pamiętać, że do 18 roku życia członkowie ZHP nie mieli prawa znaleźć się w strukturach, które choćby dotykałyby się broni. Tak zwane oddziały bojowe. To są ludzie, którzy byli już pełnoletni.
Przez Floriana Marciniaka były zapożyczane kryptonimy ze znanej wielkopolaną pieśni Piusz Lipa Rostula do słów Marii Konopnickiej. I główna kwatera otrzymała nazwę Pasieki, Chorągwie, Uli, Chówce, Rojów, Drużyny Rodzin, a Zastępy Pszczół.
On uważał, że nie należy podejmować jakichś takich zrywów, działań improwizowanych. I w tym względzie to wszystko miało mieć taki właśnie długofalowy charakter. Oczywiście, że było trudne, dlatego że harcerstwo od początku było elementem, który był szczególnie ścigany i szczególnie zwalczany.
Uczył się dobrze, ale nie były to oceny tak super rewelacyjne. Wszędzie w różnych takich wspomnieniach ze strony uczniów naszej szkoły przewijało się to, że był to człowiek już z charyzmą.
Roku pamiętnego, ruch napadł na Polskę, z kraju sąsiedniego.
Jak struktura jest bardzo elitarna, mała, to bardzo łatwo jest z niej wyeliminować słabe elementy. Jak ona się rozszerza i przestaje być elitarna, staje się powszechna, a jednak możemy mówić o powszechnym podziemiu w Polsce, to słabe punkty są zawsze. I poprzez te słabe punkty, zwłaszcza jeśli po drugiej stronie nie mamy... No nie mamy ludzi niemyślących, tylko naprawdę mamy świetne służby. Gestapo naprawdę było świetną służbą, świetną policją, która potrafiła sobie wypracowywać takie słabe punkty, docierać do nich, przełamywać je, no to straty są nieuniknione.
Niemcy musieli wnikać także w struktury środowisk harcerskich.
Możesz mi zmienić opatrunek na plecach, ale to było przedziwne. Gdybyś mnie nie zawołała i gdybym się nie odwrócił, to tę szybę miałbym w oczach.
Ładnie byś wyglądał w pierwszym dniu naczelnikowania, ale ci Ruscy bombardują.
Naczelnikowania? Co ty mówisz? Ja tylko pełnię obowiązki naczelnika. Nie naczelnikuję. Naczelnikiem Szarych Szeregów jest Florian. Uwolnimy go. To potrwa, ale się uda.
Przyjaciel Floriana, mąż jego siostry, Stanisław Broniewski, pseudonim Orsza, miał wiele szczęścia. W nocy po wyborze na naczelnika cudem przeżył nalot. Na drugi dzień gestapo zgłosiło się po niego w mieszkaniu rodziców i w pracy. Musiał zmienić tożsamość, zmienić wygląd. Zamieszkał na Pradze. Orsza rzeczywiście miał wiele szczęścia. Denerwowało go ciągłe spotykanie się ze swoimi współpracownikami i podwładnymi w Parku Paderewskiego. Przeniósł się z urzędowaniem na plażę. Dzień później niemiecka policja przeprowadziła nalot w parku. Gdy znudziła mu się plaża, gestapo urządziło tam natychmiast łapankę. Czy szczęście Orszy pomoże w sprawie uwolnienia Marciniaka?
Cholera jasna, gdyby tu był, w Warszawie, ale on jest w Poznaniu. To jest teren III Rzeszy, obce państwo. To jest dla nas koniec świata.
No i gestapo rozbiło tam strukturę.
Mijały dni pełne bezradności i zwątpienia. W końcu do swojego byłego gospodarza Florian przysłał kartkę pocztą. Pisał z fortu VII, poznańskiego więzienia. Mógł napisać niewiele, parę ogólnikowych słów. Niemcy cenzurowali listy. Harcerze ucieszyli się, że wiedzą, gdzie jest komendant. Gdyby wiedzieli, co to jest fort VII.
Siedział w celi 66. I tu był maltretowany po prostu najnormalniej w świecie, był brutalnie maltretowany. się trudno opowiedzieć takie wydarzenia, bo to, co się działo w ogóle w Forcie VII, jest nie do opowiedzenia.
Było to więzienie, które było gorsze nawet od Pawiaka i o tym też niestety się niewiele mówi.
Z książki Mariana Olszewskiego, więźnia Fortu VII, Fort VII w Poznaniu.
Do żadnej celi nie docierało światło dzienne. Więźniowie musieli spać na zmianę. Gdy jedni leżeli skuleni na betonie, inni musieli stać i czekać na swoją kolejkę. Po kilku godzinach dokonywano wymiany i ci, którzy spali, musieli do końca nocy przetrwać w pozycji stojącej. Ściany pomieszczeń więziennych powlekały się szronem i lodem. Więźniowie niemiłosiernie marzli.
Zachowało się świadectwo kapitana Andrzeja Peterskiego, który siedział w celi 66 z komendantem Szarych Szeregów.
Kolega Marciniak kilkakrotnie wzywany był na gestapo. Miał zmasakrowane dłonie, odbite pośladki do tego stopnia, że stawy siedzeniowe zaciągały się zaledwie cienką otoczką. Jedynym lekarstwem po jego gestapowskich operacjach były okłady, robione z zanurzonych w wodzie wątpliwej czystości ręczników.
W 1984 roku w Głosie Wielkopolskim ukazał się artykuł doktora Ludwika Rzepeckiego pod tytułem Siedziałem z Florianem Marciniakiem.
Florek do niczego ważnego się nie przyznał, mimo sześciotygodniowych tortur. Przesłuchania nazywał trywialnie rozmową z moim tyłkiem.
Doktor Rzepecki pisze w artykule, że gestapo zawiozło Marciniaka z Poznania do Warszawy, by wystawić go na ulicy na tak zwanego Wabia. Ponieważ nic to nie dało, Niemcy grozili Florianowi, że się z nim rozprawią. Marciniak wyskoczył z pędzącego samochodu gestapo. 3 dni był nieprzytomny. Trudno zweryfikować te informacje, ale należy wierzyć autorowi artykułu. Doktor Rzepecki znał Marciniaka jeszcze przed wojną. Przyjaźnili się. Szczerze rozmawiali ze sobą w Forcie VII. Komendant w celi 66 prowadził pogadanki, wykłady, zajmował się każdym nowym więźniem. Wmawiał wszystkim, wyjdziemy stąd. Nie wiadomo, czy sam w to wierzył. Zeznawał gestapowcom, że był skrzynką kontaktową, a ludzie, którzy się do niego zgłaszali, ciągle się zmieniali i nie zna ich nazwisk. Tymczasem w Warszawie.
Piotr, słuchaj, mam plan. Utworzymy w tym naszym świadku konspiracyjnym konspirację wyższego rzędu, rozumiesz? Grupę specjalną, ludzie najbardziej zaufani. Przerzucimy się przez granicę, rozpoznanie, odbicie, odwrót. Co tak patrzysz? Przecież to jest możliwe.
Zobacz, jak to mówiłeś, płatki spadły z róży. 7 płatków. Ja, Jacek, Miłek, Wesoły, Pług, ty i Florian.
Tak nazwiemy nasze sprzysiężenie. Biała róża.
Jacek, wizytator wielkopolskiej chorągwi, zajął się rozpoznaniem. Nawiązał kontakt z bratem Floriana, Stanisławem, który mieszkał w podpoznańskim Luboniu. Wesoły zajmował się rozpracowaniem zwyczajów załogi Fortu VII. Kiedy zmieniają wartowników, kiedy jedzą, kiedy śpią. Jacek odpowiadał za przerzut ludzi przez granicę. Ludwik miał dostarczyć bojowcom papiery i legitymację.
Na miejscu rozpoznanie prowadzą chłopcy z wielkopolskiej chorągwi. My będziemy siedzieć na pace auta na niemieckich numerach. Będziemy mieć mundury. Mamy 2 możliwości. Rozbrajamy codzienny transport więźniów z Żabikowa, tam jest obóz pracy, albo do domu żołnierza.
Tam właśnie jest siedziba gestapo.
Jeśli się nie uda, jedziemy do Fortu VII, niby wykonać prace ziemne. Jeśli przy bramie nam się przedłuży, wchodzimy siłą.
Mamy plastik, więc możemy wysadzić bramę, ale dopiero wtedy, jak nie będzie wyjścia.
Rozpoznanie donosi, że trzymają Floriana w celi 66 i to jest mapa fortu.
Znając poznańskie realia, plan przyjaciół Floriana był szaleństwem. Byliśmy wcieleni do Rzeszy, to był teren państwa hitlerowskiego. Harcerze zakładali, że Niemcy nie spodziewają się tak śmiałej akcji, dlatego istnieje prawdopodobieństwo, że się uda. Jak to bywa w przypadku planów śmiałych akcji na terytorium wroga, problemem był odwrót. Atak zaskakuje, ale zaskoczenie szybko tężeje.
Jedyne rozwiązanie to szybkie odskoczenie w kierunku Warszawy, zanim Niemcy zorganizują pościg. Jeśli co jakiś czas będziemy przecinać kable telefoniczne, to mamy szansę odskoczyć na 200 kilometrów.
Już ustaliliśmy, że będzie można ukryć Floriana w Pomorzanach, pod Kłodawą. Mieszka tam jego wuj. To pewne, nie odmówi pomocy. Będzie zaskoczony, ale nie odmówi.
Przygotowania Białej Róży szły pełną parą i być może nie mieszcząca się w wyobraźni Niemców akcja mogłaby się powieść.
przyczyny odwołania tej operacji do dzisiaj niestety nie zostały wyjaśnione. Nie wiem dlaczego. Taka akcja była przygotowywana, natomiast została odwołana. I tutaj przypuszcza się, że nocą z 18 na 19 lutego 1944 roku grupa więźniów, która liczyła 23 osoby wraz z Florianem Marciniakiem została wywieziona z Fortu VII.
Przewieziony został do Żabikowa pod Poznaniem, tam był taki obóz przejściowy i jeszcze w tym samym miesiącu został przewieziony do obozu koncentracyjnego w Gross-Rosen. On był przetrzymywany tydzień, może dwa. Zamordowany został jeszcze w lutym 1944 roku.
Nie wyjawił przez siebie pełnionej funkcji, ani nawet nazwisk osób, z którymi współpracował z konspiracji.
W Poznaniu jest urna z ziemią z Gross-Rosen, z miejsca kaźni Marciniaka, ale ciała nigdy nie odnaleziono, w związku z tym nie mamy miejsca pochówku w rozumieniu takim twórcy Szarych Szeregów.
Siostra Floriana Marciniaka po latach wspominała.
Tam na forcie go, no katowali go tak, że jak moja koleżanka przyjechała z fortu, to mówiła, że zupełnie takiego zemdlałego, zlany wodą, mokry, wnosili go do samochodu, do tej więźniarki. Potem zawozili na fort i tam mówili tam ci koledzy i koleżanki, że był bardzo obity. Więc Niemcy nie wiedzieli, kogo zatrzymali, nie wiedzieli do końca, że on był tym właśnie tym naczelnikiem Szarych Szeregów.
Wielkim sprawdzianem Szarych Szeregów było Powstanie Warszawskie. Marciniak chciał, by harcerstwo kształciło młodzież w duchu patriotyzmu, przygotowywało do długiej walki. Wiedział coś o tej walce. To w końcu w Poznaniu toczyła się w XIX wieku najdłuższa wojna nowoczesnej Europy. W sierpniu 1944 roku nadeszła godzina prawdy. Harcerze zdawali egzamin i zdawali go wzorowo. Drużyny Zawiszy, 12, 13, 14-latków, organizowały pocztę bojową. Bojowe szkoły, 15, 16 i 17-latkowie, tworzyły kompanię walczącą w Śródmieściu i plutony piechoty w innych warszawskich dzielnicach. Pełnoletni harcerze weszli w skład batalionów Zośka i Parasol. Tak jak Marciniak udowodnił w Forcie VII swoje męstwo, tak jego harcerze oddali krew w Warszawie. Czy ta ofiara była potrzebna? Czy władze Polskiego Państwa Podziemnego posłały harcerzy na pewną śmierć? To już zupełnie inna historia. You are someone else. I am still right here. What have I become? My sweetest friend. Everyone I know goes away in. And you could have it all, my empire of dirt. I will let you down, I will make you hurt. If I could start again, a million miles. I would find a way.